przez tutaj braci starszych zboru, przez starszego zboru. Cieszę się, że jestem dzisiaj z wami właśnie w ten pierwszy sabat i mam okazję również te życzenia serdeczne złożyć całemu zborowi, wam wszystkim, żeby błogosławieństwo było w waszych domach. No i przede wszystkim też zdrowia, żebyśmy nie byli tak zaskoczeni nagle, ale Pan, żeby nam dawał w tych doświadczeniach zawsze wyjście i z tego, z całego serca życzę, żeby to Boże błogosławieństwo było z wami w każdej chwili życia, ale też i w moim też osobiście. To jest moje życzenie. Amen. Chciałbym dzisiaj, abyśmy uwagę naszą skupili na Słowie Bożym, chociaż przez chwilę. Ewangelia Jana, 3 rozdział i wiersze od 1 i dalej. W zasadzie Ewangelia Jana jest tutaj takim szczególnym miejscem, dlatego że w Ewangelii mamy spotkania takie osobiste Pana Jezusa z ludźmi. Pan Jezus na tej ziemi będąc rozmawiał osobiście, szczególnie z ludźmi i tutaj właśnie są takie rozmowy. Możemy powiedzieć o takiej szczególnej rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem, ale też i z innymi. Pamiętacie, z Samarytanką i jeszcze pozostałe miejsca tam szczególne są. Ja bardzo lubię o tych miejscach mówić i dzisiaj chciałbym właśnie chociaż przez chwilę skupić się na tej rozmowie tej nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem, ale nie tylko na tej nocnej rozmowie. Ten właśnie rozdział należy całościowo rozpatrywać i jest tam coś szczególnego. Ja właśnie pamiętam to, jak czytałem książkę Życie Jezusa i postanowiłem sobie tam nie jeden raz ją przeanalizować i tam znalazłem takie zdanie, że właśnie w 3 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus objawił tajemnicę Królestwa Bożego. I my wiemy, że w Słowie Bożym mamy wiele też tajemnic, które zostały objawione i Pan Jezus powiedział, że wy poznaliście tajemnicę Królestwa Bożego. A więc te tajemnice Królestwa Bożego nie są dla nas tajemnicami, chociaż jest powiedziane o tajemnicy nieprawości, następnie jest na temat tajemnicy pobożności, która będzie też studiowana w całej wieczności. Mówi też, poznaliśmy tajemnicę Boga. Jest takich 7 tajemnic. Natomiast tutaj mowa jest o pewnych tajemnicach Królestwa Bożego, które Pan Jezus mówi, wyście je poznali. I tu właśnie są takie 3 tajemnice Królestwa Bożego w tym rozdziale, właśnie w tym rozdziale zapisane. Są bardzo takie szczególne, ważne. I myślę, że na samym początku, kiedy rozpoczynamy ten rok 2015, warto nad tymi tajemnicami Królestwa Bożego się zastanowić. Pierwsza z nich mówi o nowonarodzeniu. Właśnie ta pierwsza z tych tajemnic. W tych rozmowach Pana Jezusa w Ewangelii Jana jest coś takiego szczególnego. Te rozmowy mają pewną taką atmosferę, pewną no, taką oprawę, jakbyśmy mogli powiedzieć, czy to z Samarytanką, czy też tutaj z Nikodemem, ale szczególnie z Nikodemem. Nikodem wybiera nocną rozmowę z Jezusem. Nie wdajemy się tutaj w sprawy, dlaczego, jak długo, dlaczego właśnie Nikodem wybrał tą nocną rozmowę. Być może, że się obawiał, miał pewne powody, był książęciem w Izraelu, jak czytamy. Być może, że wstydził się też innych ludzi. Są ważne takie powody, ale myślę, że i my też mamy takie swoje rozmowy, nocne rozmowy z naszym Bogiem. To są takie szczególne rozmowy. Być może ktoś spędził taką noc na modlitwie, na takim spotkaniu z Bogiem. i miał mu coś do powiedzenia, prawda, że w tej rozmowie otwieramy swój umysł, swoje serce i możemy właśnie wnikać nie tylko w swoje życie, ale też i to Słowo Boże otwierać, czytać je, czy rozmyślać nad prawdami, które zostały objawione właśnie w Słowie Bożym. I tym się różnimy od wszelkich innych ludzi, którzy medytują, szukają jakiegoś objawienia, jakichś nowych myśli, które niejednokrotnie są sprzeczne ze Słowem Bożym. Natomiast tutaj, jeśli macie taką praktykę, jeśli ktoś właśnie walczył godzinę, a może więcej, może potrafi skupić się nad jakimś tekstem, tematem, że zajął umysł pewnymi kwestiami, sprawami, które właśnie wypływają ze Słowa Bożego, to ma wielką wartość dla nas, dlatego że coś tam zostaje układane w naszych myślach i w naszym tym wewnętrznym życiu, tym wewnętrznym człowieku. I tu właśnie Nikodem rozmawia z Jezusem. Wiemy, że próbuje dyskusji na samym początku, mówi: wiemy, że jesteś nauczycielem, wiemy, że jesteś mistrzem, no i daje, wiemy, że pochodzisz od Boga i daje tutaj argumenty w tej rozmowie, no bo nikt by takich cudów nie mógł czynić, jakie ty czynisz. Na ówczesny czas cuda były dowodem prawdziwości tego nauczyciela, czy też tego, który był przywódcą, który występował jako nauczyciel na arenę dziejów. Dzisiaj tak wielu jest cudotwórców, że też cuda nie są dzisiaj dowodem w pierwszej kolejności tego, że ktoś mówi prawdę. To się tak zmieniło bardzo. Właśnie to, czy jest to lud zachowujący przykazania Boże. Tu są ci, którzy mają wiarę Jezusową. To są ci, którzy właśnie przeszli przez wiele rzeczy. Ale tutaj mówi, tu są ci, którzy zachowują wiarę Jezusową. Oni przestrzegają przykazań Bożych, mają cierpliwość świętych. Tu są właśnie ci, to są zupełnie inne argumenty prawdziwości Kościoła. Ale wtedy dla Nikodema był to olbrzymi argument. I Pan Jezus przychodzi bezpośrednio do rozmowy i mówi: ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz. Jesteś doktorem, wykształconym człowiekiem, może teologiem na ówczesne czasy, bo jak wiemy, w Radzie Sanhedrynu zasiadali ludzie wybitni i właśnie Nikodem też takim był człowiekiem. I ty tego nie wiesz. I mówi: ty musisz się na nowo, Pan Jezus mówi, ty musisz się na nowo, co zrobić? Narodzić, bo jeśli się ktoś na nowo nie narodzi, nie może widzieć Królestwa Bożego. I tu właśnie Pan Jezus sprzedał tą wielką tajemnicę, odkrył ją, objawił wielką tajemnicę Królestwa Bożego, że jest to jeden z tych warunków wejścia do Królestwa Bożego. Jest ich więcej, ale tu właśnie zostały objawione trzy. Jeden tego nowonarodzenia, drugi wywyższenia Jezusa. Mówi, jeśli ktoś mnie wywyższy, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I trzecia ta tajemnica ukazana to jest to, że Bóg posyła swojego Syna, który umiera za grzechy całego świata, ale nie tylko całego, ale za nasze osobiście, jest On naszym osobistym Zbawicielem. To w tej nocnej rozmowie zostało objawione. Jakie to ma dla nas znaczenie właśnie w dzisiejszym czasie? Dobrze się składa, że też i apel ewangelizacyjny był z tym związany, z działalnością Ducha Świętego. Właśnie jest tutaj zapowiedź szerszej roli, szerszych zadań, działań Ducha Świętego. Pan Jezus później powiedział te słowa w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, czytamy, że lepiej, kiedy ja odejdę, że Duch Pocieszyciel Prawdy, Duch Święty będzie zesłany. I mówi, On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty, jak Pan Jezus mówi, miał być zastępcą Jezusa w dziele głoszenia Ewangelii. Jest coś bardzo szczególnego w tym, co czyni Duch Święty. Tu właśnie powiedziane jest, że On dokonuje tego nowego narodzenia. Jest to coś zupełnie, zupełnie nowego. Dzisiaj dyskutuje się nad tymi sprawami, nad definicjami nowego narodzenia. Ja nie będę się w te definicje wdawał, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne różnice, jakie pojawiają się między pojęciem w tym tekście podstawowym na temat narodzenia z ciała i narodzenia z Ducha Świętego. Właśnie słowo bios związane właśnie bezpośrednio z życiem i dzisiaj ta najnowsza teologia biosu wiele złego wyrządziła we współczesnym chrześcijaństwie. Właśnie poprzez wybieranie tych wszystkich tekstów, które tylko mówią o życiu. Owszem, Jezus powiedziane ma klucze życia, ma klucze piekła i śmierci. On jest tym, który umarł, zmartwychwstał. Ale też tu w Ewangelii czytamy, że Pan Jezus narodził się. On dziękuje Ojcu za to, że mu ciało przysposobił. To właśnie On jest światłością świata dla wszystkich. I tu właśnie w tym rozdziale Jan to szczególnie zauważył. Ten najmłodszy uczeń, ten z apostołów najmłodszych, on właśnie zwraca uwagę na te duchowe kwestie. I tu właśnie powiedziane jest o Duchu Świętym, że Duch Święty dokona takiego nowego stworzenia, przemiany umysłu, przemiany serca, przemiany charakteru na to podobieństwo, to właśnie charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie Duch Święty tego dokonuje i to się nazywa nowonarodzeniem. W czym jest coś nowego? Ja już o tym wspominałem, kiedy mieliśmy chrzest właśnie w Zgierzu ostatnio, w tej pięknej atmosferze, takiej oprawie takiego dawnego, starego, dawnej pływalni, basenu, prawda, tego dawnego. To była taka piękna oprawa tego chrztu. Ale tam właśnie zwróciłem uwagę na to, że właśnie chrzest jest jednym z warunków też wejścia do Królestwa Bożego, ale i dalej mówi rozwoju, otrzymania pełni Ducha Świętego, ale też i to, że coś zaczyna się w życiu człowieka nowego, jest początek. I Duch Święty dokonuje takiej zmiany, takiej przemiany. W czym różnimy się od tego pojęcia, jakie jest ogólnie w chrześcijaństwie? Czym adwentyzm się różni? Co nowego wniósł właśnie do tego zrozumienia o nowonarodzeniu? Otóż wniósł to, że nowonarodzenie potrzebne nam jest każdego dnia, że to nie jest wydarzenie tylko jeden raz w roku, czy raz się dokonało w życiu i ono jest stałym jakimś przeżyciem duchowym, które nas nigdy nie opuszcza. Otóż jest to błędne podejście. Tego też nie rozumieli przywódcy religijni, pionierzy religijni, tak jak wiemy z życia Johna Wesleya czy Karola Wesleya, szczególnie z Johna Wesleya, kiedy to Wesley, jak historia nam sprawozdaje, wyciągał zegarek ze swojej kieszeni, taką cebulę i pokazywał wszystkim i mówił, że dokładnie o tej godzinie, dokładnie tej sekundzie on przeżył nowonarodzenie, przeżył odrodzenie nowego serca. Kiedy myślimy o nowonarodzeniu, ja już mówiłem o tym i weźmiemy to w stosunku każdy do siebie, to każdy ma swoją drogę tego poznania i nowego narodzenia. I tu właśnie adwentyzm wniósł to, że nowonarodzenie jest procesem życiowym, że każdego dnia potrzebujemy nowonarodzenia. I to pięknie zostało pokazane właśnie w tym rozdziale życia Jezusa, w tym rozdziale, kiedy to Ellen White właśnie pisze o tej tajemnicy Królestwa Bożego i o tym, że właśnie w nocy, w tej nocnej rozmowie Pan Jezus objawił Nikodemowi tę wspaniałą prawdę właśnie, że nowonarodzenie nie jest aktem jednorazowym, że jest procesem całego jego życia. I tu mówi, wiatr wieje tak jak chce, ale szum jego słyszysz, skutki też jego słyszysz, widzisz, czy też czujesz, odczuwasz. Pamiętam jedną z takich burz, jakie dotknęły na Mazurach i tam jeździliśmy patrzeć, jak nad jednym jeziorem las został położony. I to było ciekawe, że kiedy wicher dmuchał, to najpierw te wielkie drzewa były złamane, a później padały te pozostałe. Właśnie Duch Święty działa tak jak ten wspaniały wiatr, który dotyka naszych serc, kiedy może być niszczący. I tu właśnie pewne, posłużę się takimi czterema obrazami. Ktoś pokazał, że jeśli ktoś modli się o dar Ducha Świętego i porównał to do samolotu, który stoi na lotnisku i rozgrzewa swoje silniki, rozgrzewa i dalej te silniki pracują i nie wystartuje samolot, to może to skończyć się właśnie tragedią. Samolot musi oderwać, odrywa się od ziemi, kiedy te silniki pracują na wysokich obrotach. Duch Święty dany jest nam do czynu, do działania. I tu mowa jest o tej wspaniałej roli Ducha Świętego, który dokonuje najpierw przemiany mojego umysłu, mojego serca i dalej dokonuje tego wspaniałego dzieła w ewangelizacji. To nie jest nasze dzieło, ale dzieło Ducha Świętego. Innym obrazem, który w czasach, kiedy Adwentyzm kształtował swoje korzenie, to obraz nowonarodzenia, przedstawiany właśnie w takiej postaci, jak to pewien człowiek przyjechał na koniu przyjechał na ulicę, no i zamiast tego konia uwiązać przy kościele, przywiązał do słupka przy jakiejś tam restauracji. To był taki przykład bardzo popularny nowonarodzenia, że człowiek, który zmienia swoje nastawienie, swoje serce, to tym koniem kieruje zupełnie w inne miejsce. Później ten obraz się zmienił i takim bardzo popularnym obrazem to był obraz, takie opowiadanie pewnego Hindusa, który właśnie swojemu ukochanemu synowi kupił na prezent dwa zwierzątka, bo bardzo pragnął, żeby mieć świnkę i baranka. Nie wiem, być może słyszeliście to opowiadanie, to było bardzo, posługiwał się tym Billy Graham w różnych ewangelizacjach i tym właśnie obrazem, tym przykładem się też posługiwał. I kiedy właśnie taką świnkę wymyto, wypucowano, różową, piękną, zawiązano jej kokardkę, no i ten bogaty młody człowiek zabawiał się nią. No i również wzięto młodego baranka, też wymyto mu kopytka, miał piękną kręconą sierść, przywiązano kokardkę i też ten baranek znajdował się w pałacach tego młodego człowieka. I kiedy znalazł się taki moment, kiedy te zwierzątka znalazły się na wolności, to się okazało, że w pierwszej kolejności świnka znalazła jakie miejsce? To znacie, tak. Oczywiście znalazła brudne miejsce, błoto i tam się bardzo zadowolenie wytarzała, tak. Natomiast baranek, bardzo elegancko omijał wszystkie kałuże, wszystkie miejsca brudne. I to był właśnie przykład bardzo taki przemawiający do ludzi, że właśnie Bóg przemienia naturę człowieka, że zmienia to, co jest właśnie w naszym sercu, to gruntownie następuje przemiana. I stąd właśnie jest inne słowo. Pan Jezus użył innego słowa, mówiąc do tego Nikodema, mówił o metamorfozie. To było inne słowo, nie słowo, które było związane z typowym narodzeniem się z niewiasty, słowo bios, życie, początek życia, ale słowo, które określało przemianę, całkowitą przemianę już istniejącego życia. I stąd mamy te określenia nowonarodzenie, odrodzenie i zawsze odrodzenie poprzedza reformację. O tym bardzo dużo mówił nasz przywódca naszego kościoła, kiedy brat, który objął przywództwo w Generalnej Konferencji, właśnie mówił o tym bardzo dużo. Ja kiedyś o tym już wspominałem. Trzecim obrazem to jest taki obraz, czy czwartym obrazem jest obraz, właśnie zaobserwowano piękne motyle, które na drzewach morwowych składały swoje kokony. I kiedy chciano pomóc tym motylom, żeby one, zanim się przepoczwarczyły, no, pomóc im, a więc przecinano te nici tego kokonu, okazywało się, że wychodziły z tego motyle, które nie były dokładnie wykształcone, a więc coś im tam brakowało właśnie. Nie były do końca tak piękne, tak doskonałe, jak to Pan Bóg je stworzył, a więc zachowano je w tych kokonach i one musiały same, wykonywały bardzo ciężką pracę, walkę i same przerywały nici tego kokonu i wyfruwały wspaniałe motyle. To jest też ciekawy przykład i stąd właśnie sięgamy do tej myśli, że nowonarodzenie jest procesem naszego życia, że każdego dnia potrzebujemy Bożej pomocy, przemiany naszego umysłu i naszego serca na Jego podobieństwo. I tu wielka rola Ducha Świętego. Stąd czytamy, że Duch Święty jest pieczęcią, że Duch Święty jest zadatkiem, że też Duch Święty, on doprowadza do poznania prawdy, ale mówi, będziecie ochrzczeni po niewielu dniach nie tylko wodą, ale Duchem Świętym i ogniem. To właśnie Duch Święty do końca przemienia, wypala to, co jest jeszcze niedoskonałe, a więc dojrzewamy do tego naśladownictwa Jezusa Chrystusa, jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami. I na koniec właśnie w tym rozdziale jest przepiękny ten obraz wywyższenia Jezusa Chrystusa. Właśnie w tych zasadach wiary, kiedy składają nasi katechumeni wyznanie wiary, to tam właśnie w szóstym punkcie jest to mocno wyeksponowane, czy właśnie wierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tam jest wyeksponowany ten chrystocentryzm, że Jezus jest na pierwszym miejscu, że Duch Święty prowadzi do właśnie uwielbienia Jezusa Chrystusa, że do wywyższenia Go, doprowadzi do przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela. I stąd mówi tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony kto? Syn Człowieczy. Wydaje się, że to są proste prawdy, ale to jest jedna z tajemnic Królestwa Bożego. Wspaniała tajemnica. Jeśli ktoś tego nie wie, to naprawdę jest biedny. I mówi, kiedy ja będę wywyższony, to co wtedy zrobię? Mówi Pan Jezus. Wszystkich pociągnę do siebie. To jest ta tajemnica Bożego Królestwa. Cudowna tajemnica. Ja już też wspominałem to ze swojego doświadczenia. Bardzo lubię wracać do takich lat dziecięcych, bo to jest bardzo ważne. Ktoś tam coś wpoił w nasze życie. Dzisiaj zresztą było to w lekcji szkoły sobotniej. I pamiętam, jak dziadek przyjeżdżał rowerem, mama tą poduszeczkę zakładała na ramię i wiózł mnie na miejsce tam, gdzie czytali Pismo Święte. I nieraz sobie myślałem, jak to, żebym ja tak rozumiał, jak oni tam właśnie to czytają. Skąd oni wiedzą, jak te wszystkie teksty ze sobą połączyć? Jak to jest? I później Pan Bóg mi dał to zrozumienie. Odkrywały się te teksty wspaniale przede mną. I właśnie ten tekst najpiękniejszy, który stał się podstawą wielu pieśni, Ewangelia Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że kogo dał? No właśnie Syna swego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tu znowu pojawiła się ta koncepcja w tej nowej fali, że kiedy zaczęto wstawiać tam, gdzie świat, wstawiano moje imię, ktoś wstawiał swoje imię, a więc umarł za mnie Jezus. To właśnie On oddał swoje życie za mnie. On jest moim jedynym, osobistym Zbawicielem. Jest to coś niesamowite, cudownego. I właśnie kiedy ktoś prowadzi do Jezusa, to Duch Święty prowadzi nas. To jest ten właśnie zadatek Ducha Świętego darowany, o którym mówił zresztą apostoł Paweł tak wiele i o tym mówią dalsze księgi Pisma Świętego. Otrzymaliśmy ten właśnie zadatek. On nas prowadzi do Jezusa. Ale są jeszcze inne warunki. To właśnie między innymi chrzest jest warunkiem, abyśmy otrzymali tą pełnię Ducha Świętego. To jest ten szczególne to zrozumienie adwentyzmu. I chcę na koniec to powiedzieć, że właśnie kiedy prowadziłem pogrzeb mojego dziadka, to nad grobem czytałem właśnie ten tekst Ewangelia Jana 3,16 i zaśpiewaliśmy tą pieśń właśnie, albowiem tak Bóg umiłował świat. To właśnie jest coś, co się przekazuje. Tam jest mowa o miłości agape. Wiara, nadzieja i miłość, z tych największa jest miłość, mówi apostoł Paweł. Właśnie to, że Bóg nas tak do końca umiłował, to, że właśnie Jezus jest dowodem tej Bożej miłości. Bóg umiłował ciebie i mnie. I to jest najpiękniejsza ta myśl tajemnicy Królestwa Bożego, objawiona właśnie w tej nocnej rozmowie. Ja myślę, że i my mamy takie nocne rozmowy, być może z kimś bliskim, może ktoś, z kim chcielibyśmy tam porozmawiać. Ja już też wspominałem, że na jednym z takich obozów robiliśmy sobie z koca taką ciemnię, latarką, czytaliśmy tam tekst i do dzisiaj pamiętam te teksty, któreśmy tam czytaliśmy pod tym, w tej ciemni. Pamiętam też, kiedy postanowiłem czytać Pismo Święte regularnie, no i trochę wstydziłem się przed swoją mamą, ale mama mnie nakryła właśnie, jakże tak powiem, tym językiem młodzieńczym, ale była z tego bardzo zadowolona, bo ja tak w tajemnicy czytałem. Chciałem właśnie, żeby tam jakaś była coś takiego ważnego dla mnie osobistego. I tu właśnie w tej cudownej rozmowie z Nikodemem odkrywamy coś bardzo bliskiego dla siebie. I niech Pan pomoże, żebyśmy właśnie w tym kolejnym roku odkryli na nowo Jezusa, znaleźli swoją ścieżkę taką rozwojową, kolejne jakieś postanowienie studiowania Pisma Świętego, żeby Pan dotknął się właśnie naszych serc i naszych myśli, przemienił nas na nowo, bo tego tak bardzo, bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy właśnie dzisiaj też daru Ducha Świętego, rozumienia tego Słowa. Ja wiem, że kiedy miałem bardzo trudne egzaminy, to prosiłem też Ducha Świętego o to, żeby mnie pomógł, żeby mnie oświecił. I wtedy pewne rzeczy, które były dla mnie bardzo trudne, stawały się łatwe do zrozumienia. To właśnie powiedziane jest, że jeśli zapomnimy, to Duch Święty nam co zrobi? On nam przypomni w tym miejscu. I właśnie dziękujemy też naszemu Panu za tą obietnicę, że On wprowadzi we wszelką prawdę. On przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ale też Duch Święty jest tym, który stoi obok nas. On jest tym parakletem, przywołanym, ale też tym, który obdarza pokojem, prowadzi do naszego Pana, Zbawiciela, który jest źródłem wszelkiego pokoju. Niech Pan błogosławi każdego z Was tutaj obecnych, nasze domy, rodziny, przyjaciół i te wszystkie plany, jakie są przedkładane przed naszym Panem. On najlepiej zna nasze serca i myśli. Jemu niech będzie dzisiaj za to cześć i chwała. Amen.